Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do postawy miłosiernego Samarytanina oraz osoby świętego Benedykta nawiązał papież podczas modlitwy Anioł Pański. W obchodzoną dziś Niedzielę Morza Watykan apeluje o ratyfikowanie konwencji o pracy marynarzy. Te tematy wypełnią pierwszą część programu. Następnie nadamy relację z 9. franciszkańskiego spotkania młodych odbywającego się na Ukrainie. Na zakończenie ksiądz Rafał Zarzeczny przedstawi postać świętej Dimiany Męczennicy. 11 lipca na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Bóg jest miłością, a oddawanie Mu czci oznacza służbę braciom ze szczerą i hojną miłością. Ta nauka płynąca z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Dziś po raz pierwszy w sezonie letnim Benedykt XVI spotkał się w południe z wiernymi w Castel Gandolfo, gdzie spędza wakacje. Ojciec Święty przypomniał o tym na samym początku, pozdrawiając mieszkańców tego podrzymskiego miasteczka.
Głównym przedmiotem papieskiego rozważania był dialog Jezusa z uczonym w piśmie z Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Jezusowa przypowieść, będąca odpowiedzią na pytanie, kto jest moim bliźnim, ma prowadzić do przemiany mentalności zgodnie z logiką miłości miłosiernej.
Ta ewangeliczna opowieść daje nam kryterium miary, to znaczy powszechność miłości wobec potrzebującego, spotkanego przez przypadek, kimkolwiek jest. Obok tej uniwersalnej zasady znajdujemy także szczególnie kościelny wymóg, że w kościele jako rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu braku tego, co konieczne. Programem chrześcijanina wziętym z nauczania Jezusa jest serce, które widzi, gdzie jest potrzeba miłości i odpowiadanie na to konsekwentnie.
Benedykt XVI przypomniał też, że dziś przypada wspomnienie świętego Benedykta Opata, ojca i prawodawcy zachodniego monastycyzmu, męża świętego z imienia i łaski, którego nauczanie doskonale odzwierciedlało to, czym żył. Papież nawiązał do tego także w słowie do Polaków.
Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Benedykta, jednego z patronów Europy. Jego dewiza, ora et labora, jest trafną odpowiedzią na pytanie, które słyszymy podczas dzisiejszej mszy świętej. Nauczycielu, co nam czynić, aby odgłupnąć życie wieczne. Niech nasza praca i modlitwa prowadzą nas ku racjonalnemu spotkaniu z Bogiem, który będzie naszą nagradą wieczności. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę dobrego niedzielnego opoczynku.
Na całym świecie pracuje dziś na morzu 1,5 miliona ludzi. Różnią się od zatrudnionych na lądzie także tym, że się ich nie zauważa. Nie widzimy ich udających się codziennie do pracy. Tymczasem wykonując ją, przez długie okresy muszą być na statku, z dala od żony, dzieci i przyjaciół. Przypomina przesłanie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących na obchodzoną dziś przez chrześcijan różnych wyznań Niedzielę Morza.
Tegoroczne przesłanie na Niedzielę Morza przypomina mijające w tym roku 90-lecie apostolstwa ludzi morza. Zapoczątkowała je w 1920 roku w Glasgow w Szkocji niewielka grupa świeckich i księży pragnących nieść pomoc katolickim marynarzom. Odtąd dzieło to rozwinęło się na całym świecie, dając duchowe i materialne wsparcie ludziom morza wszystkich narodowości i religii. Ponadto Papieska Rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących nawiązuje do trwającego obecnie roku marynarza. Jest on inicjatywą Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Wspominając swoje 90-lecie i obchodząc rok marynarza, apostolstwo ludzi morza apeluje do wszystkich państw, aby czym prędzej ratyfikowały konwencję z 2006 roku o pracy na morzu. Czytamy w przesłaniu Watykańskiej Dykasterii. Jest to podstawowe narzędzie, by polepszyć warunki pracy i życia marynarzy.
Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących zwraca uwagę, że ludzie pracujący na morzu często są samotni i nieraz spotyka ich niesprawiedliwość. Choć rozwój techniczny wiele zmienił w ich pracy, zwiększając bezpieczeństwo statków i skracając postoje w portach, niewiele wniósł, gdy chodzi o zaspokojenie ludzkich potrzeb marynarzy i rybaków. Gdy przybywają do jakiegoś kraju, czekają na serdeczne przyjęcie, pomoc w skomunikowaniu się z rodziną, opiekę duszpasterską, odwiedziny w szpitalu czy więzieniu, jeśli się tam znajdą.
Jakie są dziś główne problemy, z którymi muszą się zmagać ludzie morza? Zapytaliśmy o to przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, arcybiskupa Antonio Marię Velio.
Warto wspomnieć piractwo w ogóle, a zwłaszcza w Zatoce Adeńskiej, gdzie znowu staje się to poważnym problemem. Jak dotąd piraci zajęli około 20 statków z łącznie ponad 400 członkami załóg. Marynarze i ich rodziny płacą tu wysoką cenę, jaką jest stres psychiczny, który może skutkować długoterminowym urazem. Apostolstwo Ludzi Morza i inne organizacje chrześcijańskie troszczą się o ich stan zdrowia po wypuszczeniu z rąk piratów. Innym, coraz częstszym zjawiskiem jest traktowanie marynarzy jako przestępców w związku ze wzrastającą liczbą wypadków, do których dochodzi z ludzkiej winy. Stawiani są oni przez pracodawców w stan oskarżenia jako kozły ofiarne. Wreszcie kryzys ekonomiczny zaostrzył skandaliczny, wciąż powracający problem porzucania statków i ich załóg przez armatora. W takich przypadkach apostolstwo Ludzi Morza nieraz interweniuje, przyczyniając się do rozwiązania problemu, co wymaga udziału kapitanatu portu, Straży Granicznej i innych organów państwowych. W ostatnich miesiącach hiszpańskie i włoskie apostolstwo Ludzi Morza wydało dosie o różnych aspektach tego zjawiska w obu tych krajach.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących arcybiskup Antonio Marię Velio.
Każdy kochać może. Pod tym hasłem w sanktuarium maryjnym w Bołszowcach koło Halicza rozpoczęło się 9. franciszkańskie spotkanie młodych. Jego gościem jest arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który zachęcał ukraińską młodzież, by odważnie wzięła w ręce przyszłość swej ojczyzny.
Młodzież przybyła w pieszych pielgrzymkach z trzech stron Ukrainy, ze Lwowa, z Tarnopola i z Turki. Jedynie pielgrzymka z południa, z Kołomyi i Zabłotowa po dwóch dniach została rozwiązana z powodu powodzi, która nawiedziła tamte tereny i uniemożliwiła dalsze pielgrzymowanie. Mimo tego dziś wiele osób stamtąd dotarło innymi drogami z pomocą różnych środków lokomocji. Skąd taka determinacja młodych ludzi? Możemy tu być bliżej Boga, posłuchać dobrych konferencji, poadorować Pana. Możemy tu poczuć wspólnotę z innymi, którzy myślą i czują podobnie jak my, mówią zgodnie Aleksandra i Tatiana z Kołomyi. Wiele osób przybyło do Bołszowic, aby spotkać ciekawych ludzi. Duża grupa przyszła do sanktuarium w konkretnych intencjach, aby prosić o zdrowie, błogosławieństwo Boże, o dobrego męża czy żonę, pracę, o rozeznanie swojej drogi życiowej. Jeszcze inni z czystej ciekawości. A o czym w tym roku młodym ludziom będą mówić franciszkanie? O miłości do siebie samych i do innych ludzi i do Pana Boga. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa "Każdy kochać może". Kiedyś będziecie odpowiedzialni za ojczyznę, społeczeństwo i Kościół. Pogłębiajcie wiarę, kształtujcie swoje sumienia, miłujcie Chrystusa miłosiernego w konfesjonale, mówił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki do setek młodych ludzi zgromadzonych w świątyni. Franciszkańskie spotkanie młodych zostało zorganizowane już po raz 9 w Bołszowcach koło Halicza. Tam przy podnoszonym z gruzów kompleksie klasztornym franciszkanie budują centrum pokoju i pojednania. Klasztor w historii był wielokrotnie niszczony, czy to podczas wojen kozackich, czy potopu szwedzkiego, czy dwóch wojen światowych, a na końcu został doszczętnie zdewastowany przez władzę radziecką. Po II wojnie światowej rozlokowano tam garnizon NKWD. Kościół zbezczeszczono, organizując w nim chlewnię, spichlerz, punkt przyjmowania tary szklanej, skład butelek i nawozów sztucznych. Na fasadzie kościoła umieszczono hasło "Gospodarka kołchozowa jedyną drogą do zamożnego życia". Z Bołszowic koło Halicza dla Radia Watykańskiego ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
kobiety niezłomne, czyli o świętej Dimianie i jej 40 towarzyszkach. W jednej z naszych niedawnych audycji mówiliśmy o prześladowaniach chrześcijan za czasów Dioklecjana. Pod koniec trzeciego stulecia władca ten podjął się reformy podupadającego cesarstwa, nadając jego administracji strukturę opartą na wzorcach wojskowych. Niestety przy okazji zwalczał wszelkie formy religijności wykraczającej poza dawne kulty pogańskie, co szczególnie mocno odbiło się na chrześcijanach. Zwłaszcza w okresie od roku 303 do 311 wiele tysięcy chrześcijan zostało straconych za wiarę. Zwłaszcza, jak już o tym wspominaliśmy, okrutnie potraktowano ich w Aleksandrii. Męczenników tamtych czasów nasi bracia i siostry w Egipcie pamiętają i czczą po dziś dzień. Wśród sławnych męczenników tamtej epoki znalazła się także niejaka Dimiana, która poniosła śmierć za Chrystusa wraz z 40 towarzyszkami. W źródłach nazywa się ją Dimianą albo Damianą. Obie formy poprawne, a różnica wynika z odmiennej wokalizacji w języku arabskim. Według synaksariusza kościoła koptyjskiego miała być jedyną córką niejakiego Marka, prefekta rzymskiego regionu Parallus w północnej części Delty Nilu. Rodzina była chrześcijańska i to do tego stopnia, że jeszcze w niemowlęctwie ojciec zabrał ją pewnego razu do klasztoru, by prosić tamtejszych mnichów o modlitwę i błogosławieństwo dla Dimiany. Dziecko natychmiast też ochrzczono. A kiedy dorosła i był czas stosowny, by pomyśleć o jej zamąż wydaniu, Damiana oświadczyła stanowczo, że zamąż wychodzić nie zamierza i że woli wieść życie całkowicie poświęcone Bogu w czystości i modlitwie. Chcąc, nie chcąc, rodzice przystali na nalegania córki, pod tym jednak warunkiem, że nie pójdzie byle jak na pustynię, bo to zbyt niebezpieczne, ani też do pierwszego lepszego klasztoru, ale że zamieszka w odosobnieniu dla niej specjalnie wybudowanym przez ojca, wraz z wybranymi towarzyszkami, których było 40, a dzień i noc upływały im na modlitwie, śpiewaniu psalmów, lekturze Pisma Świętego i ojców Kościoła. Całkiem pokaźny klasztorek, jak na późnoantyczne realia. Takie prywatne klasztory w cudzysłowie musiały być popularne, nawet jeśli nie w tamtej epoce, to zapewne 200 i 300 lat później, bo sam ten opis zdaje się być anachroniczny, to znaczy pisany z perspektywy wieków i późniejszego stanu rzeczy. Kiedy przyszły czasy Dioklecjana, Markus został zawezwany do Antiochii i poproszony dość stanowczo o złożenie ofiary kadzielnej i spełnienie libacji ku czci bóstw pogańskich, bogów opiekuńczych państwa. Wybór nie był łatwy. Z jednej strony wierność Chrystusowi i związana z tym utrata życia. Z drugiej prosty, nic nieznaczący gest ku czci nieistniejących bogów. Po krótkim namyśle Markus uczynił obiatę według cesarskiego rozkazu. Po powrocie do domu, gdy córka dowiedziała się o tym, przybiegła do ojca, wyrzucając mu zaparcie się wiary w Chrystusa i popadnięcie w obrzydliwość idolatrii. Markus też był poruszony, zwłaszcza gdy uświadomił sobie, wszystkie konsekwencje swojej apostazji. Napisał zatem do cesarza, wyznając swoją wiarę w prawdziwego Boga i w Jego jednorodzonego Syna. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Kohorta przysłana po Markusa zastała go przygotowanego na przyjęcie męczeństwa. No i tak też się stało. Oczywiście o złożenie ofiary pogańskiej poproszono tym razem całą rodzinę Markusa. Ale Dimiana odmówiła stanowczo. Nic nie pomogły groźby cesarskiego wysłannika, że spotka ją los jej ojca. Źródła hagiograficzne opisują wymyślne tortury, jakim poddano biedną Dimianę, by skłonić ją do zaparcia się wiary, a więc biczowania, przypalanie żelazem i rozrywanie członków ciała. Wszystko dość drastyczne i wymyślne, jak to w hagiografii bywa, bo trzeba wzbudzić współczucie czytelnika i wyostrzyć chrześcijańską odwagę. Ale żarty na bok. Okrucieństwo oprawców nie tylko w dawnych czasach potrafiło być wymyślne. W każdym razie męczeństwu Dimiany miały też towarzyszyć niezwykłe znaki, jak choćby cudowne gojenie się jej ran, nie mówiąc o masowych nawróceniach wśród świadków wydarzenia. Bo przecież nie chodzi o zwykłe tortury, ale o prawdziwe męczeństwo za wiarę. Na koniec zatem świętą Dimianę i jej 40 towarzyszek wydano na ścięcie mieczem, a ich ciała wraz z całą masą innych męczenników pozostawiono na miejscu, pewnie by wzbudzić strach i ostatecznie przekonać opornych. Jednak chrześcijanie mieli je pozbierać i pochować z nabożeństwem. Gdy przyszły czasy Konstantyna, tenże miał posłać swoją matkę Helenę do Egiptu, by tam zatroszczyła się o wybudowanie godziwego sanktuarium dla sławetnych męczenników egipskich. Rzeczywiście, już w IV wieku, a dokładnie za pontyfikatu patriarchy Aleksandra, a więc w latach 312-326, w delcie Nilu konsekrowano bazylikę dedykowaną świętej Dimianie i jej towarzyszkom męczeństwa, co miało miejsce w dniu 12 egipskiego miesiąca Baszans, czemu odpowiada 7 maja w kalendarzu gregoriańskim. Świętą naszą Koptowie czczą do dziś, pielgrzymując do jej grobu rokrocznie. Badacze kultu zadają sobie jednak pytanie, czy w jej opisie nie pomieszano przypadkiem kilku różnych tradycji, w tym także opowieści odnoszącej się do świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Dla nas nie ma to większego znaczenia, bo o ile historia musi wyjaśniać, co i kiedy wydarzyło się naprawdę, o tyle hagiografia może pozwolić sobie na kompilacje i uogólnienia, bo przedstawia mechanizmy rządzące postawą wiary indywidualnej i jej zbiorowego przeżywania. Stąd święci nade wszystko uczą zaufania Bogu, a opisy ich męczeństwa zapraszają do naśladowania.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.